Szczęść Boże. Zapraszam na krótkie, powakacyjne już spotkanie przygotowane przez parafię prawosławną w Słupsku. W studiu przy mikrofonie jej proboszcz, ksiądz Mariusz Synak. Ostatnie dni sierpnia w kalendarzu współczesnym, czyli połowa sierpnia według kalendarza juliańskiego, a dokładniej 15 dzień miesiąca, to jedno ze świąt maryjnych. A więc dobry czas, by tych kilkanaście minut poświęcić Matce Bożej. Tym bardziej, że zaśnięcie Bogu Rodzicy, bo to o nim mowa, dla naszych wiernych z terenów Pomorza Środkowego posiada wydźwięk szczególny, ale o tym za chwilkę. Podczas dzisiejszego spotkania towarzyszyć nam będą modlitwy pochodzące z liturgii Uspienia, bo tak brzmi nazwa święta w języku cerkiewnosłowiańskim, wykonywane przez chór monasteru Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, zwanej również Ławrą Zaśnięcia Matki Bożej. Rozpocznijmy troparionem święta. W jego tekście odnajdziemy skrót wszystkiego, o czym mówi to wydarzenie. Podczas narodzenia Chrystusa zachowałaś dziewictwo. W swym zaśnięciu świata nie pozostawiłaś. Bogu Rodzico, będąc Matką Życia, zmarłaś, przechodząc do życia. I Twymi modlitwami wybawiasz nasze dusze od śmierci. Pochodzenie i tradycja związana ze świętem jest wspólna dla obu kościołów, prawosławnego i rzymskokatolickiego. Dziś różnimy się między sobą w pojmowaniu tego wydarzenia. Wschód, opierając się na starożytnej tradycji, jednoznacznie stwierdza, że Maria, jak każdy inny człowiek, zmarła. Choć w swych tekstach posługuje się chętniej pewną metaforą, nazywając ten fakt zaśnięciem. Zaś Zachód nie precyzuje konieczności śmierci Bogu Rodzicy, pozostawiając tę kwestię otwartą, o czym czytamy w przypisach do dogmatu o wniebowzięciu z roku 1950. Z drugiej strony jednak zaczyna dominować pogląd, iż Maria, jak naucza Kościół Zachodni, a co przeczy wspólnej starożytnej tradycji, będąc wyłączoną spod grzechu pierworodnego, siłą rzeczy wyłączona została również spod jego skutków, czyli śmierci. W szeregach obu kościołów z pewnością znajdzie się wielu specjalistów od różnic, dlatego ja pozwolę sobie skoncentrować się na wspólnej, jakże starej tradycji. Na początek pytanie jak najbardziej oczywiste. Od jak dawna święto figuruje w kalendarzu liturgicznym Kościoła? Otóż święty Hieronim już w IV wieku wspomina, iż na grobie Matki Bożej zbudowano świątynię i choć nie nazywa z imienia jej fundatora, można się domyślać, iż była nim święta cesarzowa Helena, o czym mówi tradycja palestyńskich chrześcijan. Dodaje również, że dzień zaśnięcia Matki Bożej jest bez wątpienia bardziej uroczysty niż dni pamięci świętych, gdyż jak pisze, Zbawiciel sam w całej swej chwale z radością wyszedł na spotkanie Marii, wprowadzając Matkę do swego domu nieba. U świętego Augustyna również znajdziemy wzmianki o święcie. Kolejne świadectwa pochodzą z V wieku, ich autorem jest Anatoliusz z Konstantynopola, jeszcze inne z wieku VIII i IX, gdzie poeci święci Jan z Damaszku, Kosmas Majumy i Teofan z Nicei opiewają owo wydarzenie w swych poematach zwanych kanonami. Ranga i znaczenie święta Uspienia wzrosły po V Soborze Powszechnym, dzięki bizantyjskiemu cesarzowi Maurycemu, koniec VI wieku, który ustanowił dzień 15 sierpnia, dzień zwycięstwa nad Persami, jako datę święta zaśnięcia obowiązującą w całym Kościele Wschodnim. I jest tak do dziś. Bo choć dziś w Kościele Prawosławnym święto przypada na 28 sierpnia, to jest to dokładnie dzień 15 sierpnia, licząc według kalendarza, którym posługiwał się cesarz Maurycy, czyli według tak zwanego starego stylu. Co ciekawe, jeszcze w VII wieku na zachodzie papież Sergiusz I, jeden z wielu papieży pochodzących z Syrii, nazwał to święto zaśnięciem, ale już w następnym wieku zmieniono jego nazwę na wniebowzięcie. Tym razem wysłuchajmy fragmentu poświęconego zaśnięciu Bogu Rodzicy. Melodia tchnie ogromnym dynamizmem i żywością, co jest bardzo charakterystyczne dla utworów pochodzących ze wspomnianego już monasteru z kijowsko-pieczerskiej ławry. Kolejną cechą charakterystyczną dla prawosławnych śpiewów liturgicznych w ogóle, a w szczególności wykonywanych we wspomnianej ławrze, jest śpiew prowadzony w formie dialogu dwóch chórów, tak zwany śpiew antyfoniczny, naprzemienny, co doskonale słychać w pieśni, którą za chwilkę usłyszymy. Ze świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy związanych jest kilka specyficznych wydarzeń. Po pierwsze, poprzedza je post, trwający 2 tygodnie. W odróżnieniu od pozostałych postów praktykowanych w Kościele prawosławnym, ten jest stosunkowo nowym. Pierwsze pisane wzmianki pochodzą dopiero z roku 920. Są to fragmenty protokołu z obrad synodu rozpatrującego kwestię dopuszczalności czwartego małżeństwa. Znajdujemy tam następujący zapis dotyczący osób zawierających związek małżeński po raz trzeci. Otóż osoby takie podlegają odpowiedniej kościelnej pokucie i powinny, cytuję, przystępować do Komunii Świętej 3 razy do roku, na Wielkanoc, na święto zaśnięcia Bogu Rodzicy oraz na Boże Narodzenie, ponieważ święta te poprzedzane są postami. Według niektórych autorów wspomniany post prawdopodobnie został wydzielony z tzw. postu świętych apostołów, zaczynającego się niegdyś już od pierwszej niedzieli po wiosennym święcie Pięćdziesiątnicy i trwającego aż do 15 sierpnia, czyli do zaśnięcia Matki Bożej. W przypadku wczesnej Wielkanocy, przypadającej na początku kwietnia, mógł rozpoczynać się nawet w połowie maja i trwać oczywiście aż do połowy sierpnia, a więc dokładnie kwartał. I chyba dlatego w praktyce ludzka słabość przeważyła nad siłą ducha. Kolejną rzeczą towarzyszącą modlitewnemu wspomnieniu wspienia jest obrzęd lamentacji nad mogiłą Bogu Rodzicy. Mogiłę symbolizuje tu ikona święta, celebrowany zwłaszcza w monasterach i w cerkwiach poświęconych temu wydarzeniu, zaśnięciu Matki Bożej. Jeszcze jednym obrzędem związanym z omawianym świętem jest poświęcenie ziół i kwiatów, wywodzące się z bardzo starego wschodniego zwyczaju poświęcania w ten dzień pól uprawnych. Dziś oczywiście już nie wychodzimy na pola, to raczej kwiaty i zioła przynoszone są do świątyni. Usłyszymy za chwilkę kondakion święta z repertuaru Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Bogu Rodzicę, nieustającą w modlitwach i w orędownictwie niezmienną nadzieję, nie zatrzymały ani grób, ani śmierć. Gdyż Matkę Żywota przeprowadził do życia Ten, który zamieszkał w zawsze dziewiczym łonie. Wspomniałem na początku, że to wydarzenie dla naszych wiernych, zwłaszcza z Pomorza Środkowego, ma znaczenie szczególne. Jest to bowiem święto parafialne Koszalińskiej Cerkwi, siedziby dekanatu koszalińskiego, do której na czas odpustu przybywają licznie nie tylko duchowni i wierni z bliższych i dalszych parafii, ale również sympatycy na co dzień związani z innymi kościołami. Ale jest jeszcze coś. W dniu 15 sierpnia w klasztorze ojców Franciszkanów w Darłowie ma miejsce to samo wydarzenie, w niebowzięcie Matki Bożej. Co ciekawe, wieczorem, w Wigilię Święta, przed rozpoczęciem procesji prowadzącej przez centrum miasta, w jednym z kościołów śpiewany jest akatyst zaśnięcia Matki Bożej, a więc nabożeństwo nie tylko związane z kościołem prawosławnym, ale na dodatek celebrowane przez prawosławnych duchownych, z reguły pod przewodnictwem księdza dziekana. Takie spotkania stały się już tradycją i weszły na stałe do kalendarza spotkań duchownych różnych kościołów, pomagając tworzyć tu, na naszym terenie, atmosferę życzliwości i wzajemnego szacunku, odwołując się do wspólnej, jakże starej tradycji. Jest to jednocześnie doskonały argument dla wszystkich tych, którzy nie wiadomo z jakich powodów twierdzą, że Kościół Wschodni ujmuje coś z chwały należnej Bogu Rodzicy. Nie, z pewnością nie. Powiem więcej. To właśnie Kościół Wschodni otacza szczególną, wyjątkową czcią Matkę Bożą, czego dowodem, moi mili słuchacze, jest nie tylko pochodząca z którejś ze średniowiecznych ruskich cerkwi, jakże popularna, zwana dziś częstochowską, ikona Matki Bożej, ale również dobiegająca już niestety ku końcowi dzisiejsza audycja. Dziękując za wspólne spotkanie, zapraszam na kolejne, życząc wszelkiej pomyślności, szczęścia i radości, a przede wszystkim nieustającej opieki Bogu Rodzicy. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.